mamy coś takiego jak indeks sytości, który w przypadku warzyw strączkowych pokazuje, że produkty te mają wysoki indeks sytości, co oznacza, że nie jesteśmy przez długi okres po spożyciu tego produktu, nie jesteśmy głodni i nie poszukujemy jakiegoś smakołyka, czegoś do przekąszenia. No co więcej, sporo niestrawialnych frakcji błonnika powoduje, że faktycznie możemy uznać, że ten produkt być może na tym szlaku działa odchudzająco, dlatego że no jest to pożywka dla naszej mikrobioty jelitowej. No i badania, no bo bez tego nasze spotkanie byłoby mało owocne. Mamy metaanalizę 10 randomizowanych badań klinicznych, w których wykazano, że włączenie do diety warzyw strączkowych obniża poziom całkowitego cholesterolu średnio o 11,8 mg. Przypisuje się to wysokiej zawartości fitosteroli i wspomnianego wcześniej błonnika. Kolejne. Spożywanie 100 g porcji strączków 4 razy w tygodniu, no to jest pół puszeczki przeciętnie, jakiegoś, jeżeli puszki, skutkuje zmniejszonym o 14% ryzykiem chorób niedokrwiennej serca. Także powiem Państwu szczerze, że przygotowując się do dzisiejszego odcinka, nie znalazłem tych badań aż tak wiele, jak spodziewałbym się dla tak dużej grupy produktów. Te, które mamy i ta wiedza odnośnie pozycji strączków w piramidzie żywienia każe nam wysnuwać wniosek o potrzebie jak najczęstszego spożywania warzyw strączkowych.
Zalecamy, ale mamy też pewną obawę. Zdarza się, że trochę boimy się tych roślin strączkowych ze względu na to, że nie wszyscy dobrze tolerują spożywanie fasolki, bobu. Nawet ostatnio moja znajoma mnie zapytała, czy nie mam problemów po zjedzeniu bobu. Czy możemy coś zaradzić na te wzdęcia, które mogą się pojawiać po spożyciu takich roślin?
Przyjrzałbym się przede wszystkim sposobowi obróbki termicznej tych produktów, ponieważ im wyższej temperaturze w przygotowaniu zostają poddane tego produkty wysokobiałkowe, tym są ciężej trawialne. I to niewątpliwie pasztet z ciecierzycy będzie dużo bardziej ciężkostrawny niż lekko przygotowana taka ciecierzyca, czy jakaś tam z puszki, czy słoika, więc być może to jest jeden z tropów. Drugi, myślę, że warto popracować, i to wiemy i mamy wiedzę na temat zaburzeń mikrobioty jelitowej, i to, że mamy wysokie zawartości błonnika nietrawialnego w tych produktach, może powodować, że ta patologiczna, czy niewłaściwa flora bakteryjna dostaje po prostu również dużą ilość pożywki, ale no to jest troszeczkę wylanie dziecka z kąpielą. Sugerowałbym raczej odbudowę, czy próbę przeanalizowania stanu naszej mikrobioty, sprawdzenia, kiedy ostatni raz używaliśmy antybiotyków, próbowania, trzymania się od nich jak najdalej, ale to cały osobny rozdział, musielibyśmy odcinek o mikrobiocie próbować rozmawiać, więc być może to jest jakiś trop. No a trzeci, no mamy jakieś tam cechy osobnicze i być może faktycznie ktoś ma jakiś problem, nietolerancję, nie wiem, z jakiegoś powodu czuje, że to nie jest jego produkt. Okej, nie na siłę, mamy dużo innych, ale myślę, że nie warto by się tak łatwo poddawać i popróbować poeksperymentować, sprawdzić może właśnie te dodatki, które dodajemy do tego produktu, powodują, razem komponują się tak negatywnie. Może warto by spróbować właśnie samego monoposiłku, czyli zobaczyć, czy sama fasolka szparagowa tak działa, czy raczej jak ją przesmażymy z dużą ilością bułki tartej i tłuszczu. Czy ten bób na przykład nie musi być dodatkiem do jakiegoś skomplikowanego obiadu, tylko może sam być obiadem. To są tylko tropy, pomysły. Absolutnie nie neguję tego, że ktoś może się źle czuć po strączkach, ale no, patrząc przez pryzmat tego, jakie korzyści możemy uzyskiwać ze spożywania ich, to myślę, że warto by jednak troszeczkę jeszcze nad tym posiedzieć, pomyśleć i poeksperymentować.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Michał Płachciński, ekspert do spraw żywienia, był naszym gościem.
Dziękuję.